Zazwyczaj opowieści o potopie, z którymi stykamy się w takim codziennym życiu, na przykład, no wiesz, w popkulturowych adaptacjach czy książeczkach z obrazkami, kończą się w taki niezwykle sielankowy, przewidywalny sposób. Woda łagodnie opada, gołębica z gałązką oliwną zwiastuje nowy dzień.
Mhm, arka miękko osiada na suchym lądzie.
Dokładnie, arka osiada na lądzie, a na niebie rozkwita ogromna kolorowa tęcza. I kropka. W sumie koniec historii. Wszyscy żyją długo i szczęśliwie.
No tak, taka klasyczna bajka.
Właśnie. Ale kiedy tak naprawdę przeanalizuje się starożytne teksty źródłowe, można dojść do zupełnie, ale to zupełnie innych wniosków. Ta opowieść wcale nie kończy się w momencie uderzenia arki o ziemię. Właściwie można odnieść wrażenie, że to dopiero wtedy zaczynają się najciekawsze i, mówiąc zupełnie wprost, najmroczniejsze wydarzenia.
Zdecydowanie ta sielanka szybko znika.
No właśnie. I nasza dzisiejsza dogłębna analiza to będzie taka podróż w drugą połowę tej starożytnej narracji. Opieramy się tu na wykładzie doktora Kenneta Matthewsa, który wziął pod lupę fragment Księgi Rodzaju od rozdziału 6 do 9.
To bardzo bogaty materiał do analizy.
Bardzo. Naszą misją na dziś jest zrzucenie tej bajkowej, uproszczonej zasłony i po prostu przyjrzenie się surowym realiom nowego początku ludzkości. Mamy tu bowiem ukryte znaczenia i niezwykle skomplikowane mapy moralne.
Jasne.
Dobrze, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Sytuacja wygląda tak. Mamy doszczętnie zrujnowany świat, jedną ocalałą rodzinę wychodzącą ze statku i Boga, który musi jakoś na nowo poukładać relacje z ludzkością. Od czego właściwie zaczyna się ten nowy rozdział?
Zaczyna się od aktu, który, wiesz, w tamtych realiach był całkowicie logiczny, choć z dzisiejszej perspektywy bardzo często go przeoczamy. Ziemia wciąż ocieka wodą, ale pierwszym odnotowanym krokiem Noego po opuszczeniu arki jest zbudowanie ołtarza i złożenie ofiary dziękczynnej. To, co jest tutaj naprawdę fascynujące, to fakt, że ten tekst absolutnie nie jest tylko suchą kroniką wydarzeń geologicznych czy, powiedzmy, meteorologicznych.
Znaczy, to ma głębszy sens.
Dokładnie. To odpowiedź Boga na tę ofiarę nadaje ton całej reszcie narracji. Pojawia się obietnica, że świat nigdy więcej nie zostanie zniszczony przez wody potopu, a pory roku, siew, żniwa, zimno, gorąco będą odtąd stabilne.
Aha. Czyli wracamy do pewnej normy.
Tak, ale to uzasadnienie tej obietnicy potrafi naprawdę zszokować każdego, kto wczyta się w detale.
Bo naturalnym odruchem byłoby założenie, no, że skoro potop zmył całe zło tego świata, to ludzkość wreszcie się poprawiła, prawda?
No tak by się wydawało.
Bóg patrzy na ocalałą rodzinę i uznaje, że od teraz wszystko będzie już funkcjonować bez zarzutu. Ale źródła mówią nam coś całkowicie odwrotnego.
Zgadza się.
Bóg składa tę gwarancję bezpieczeństwa i tu jest ten haczyk. Mimo że każda skłonność ludzkiego serca jest zła od samego dzieciństwa. Ten fundamentalny problem ludzkości wcale nie utonął pod wodą, on tam dalej jest.
I to idzie nawet dalej. Materiał źródłowy przywołuje w tym miejscu bardzo trafną i w sumie dość surową myśl XVI-wiecznego teologa, Jana Kalwina.
O właśnie, co on dokładnie zauważył?
Zauważył on, że gdyby nie ta konkretna, powiedzmy formalna obietnica wstrzymania wód, to z powodu samej tylko natury ludzkiej potop musiałby zdarzać się dosłownie każdego dnia.
Serio?
Każdego dnia. Tak uważał. Sprawiedliwość domagałaby się ciągłego resetu. Ponieważ zło wcale nie było czymś zewnętrznym, co można tak po prostu zmyć z powierzchni ziemi jak jakiś brud. Zło przetrwało wewnątrz samej arki, w sercach ocalałych pasażerów. Zatem ta nowa, uspokajająca stabilność pór roku i natury wcale nie opiera się na tym, że człowiek został nagle cudownie naprawiony. Opiera się wyłącznie na boskiej łasce i cierpliwości.
Wiesz co, kiedy o tym czytałam, pomyślałam o takiej analogii. To trochę tak, jakbyśmy próbowali naprawić, no nie wiem, dramatycznie zawirusowany komputer.
Jasne, twardy reset.
No właśnie, robimy twardy reset do ustawień fabrycznych, formatujemy cały dysk z taką wielką nadzieją, że problem zniknie, prawda?
Mhm.
ale potem dociera do nas, że ten wirus wcale nie był w oprogramowaniu, które da się wykasować. On tkwi głęboko w kodzie źródłowym samego procesora.
Jest wtopiony w płytę główną.
Dokładnie tak, wtopiony na stałe i główny programista doskonale wie, że system znów zacznie generować błędy, no bo widzi ten wadliwy kod od podszewki, ale mimo to podejmuje decyzję o wystawieniu takiej ostatecznej gwarancji. Mówi coś w stylu, wiem, że ten sprzęt jest wezręcznie i nieodwracalnie uszkodzony, ale obiecuję, że już nigdy nie wyciągnę wtyczki z gniazdka, żeby zresetować go takim brutalnym odcięciem prądu.
Wiesz co, ten systemowy wirus to jest świetny punkt wyjścia do zrozumienia tego, co dzieje się później w tekście.
To znaczy?
Ponieważ skoro ten rdzeń jest uszkodzony, no to system nie może po prostu działać bez żadnych nowych zabezpieczeń. Zresetowany świat potrzebuje natychmiastowych, bardzo rygorystycznych zasad funkcjonowania.
Żeby nie ulec natychmiastowej autodestrukcji, tak.
Dokładnie. Dlatego w 9 rozdziale Bóg powtarza błogosławieństwo z czasów samego początku. Prokreacja, zaludnianie ziemi to wciąż jest główny cel. Ale w relacji ze światem naturalnym wprowadzane są dwie radykalne zmiany.
Mhm.
Pierwsza dotyczy zwierząt. Od teraz będą one odczuwać pierwotny lęk przed ludźmi.
Z jednej strony, wiesz, to brzmi jak takie smutne echo tego, co utracono, z jakiejś pierwotnej harmonii. Kiedy to czytałam, wydawało mi się to takie mroczne, wręcz obce. Zwierzęta uciekające w panice przed człowiekiem.
Z pewnością jest to utrata pewnej harmonii, bez dwóch zdań. Ale w kontekście zepsutego, upadłego świata, to jest tak naprawdę mechanizm ochronny.
Ochronny dla kogo?
W zasadzie to sposób na przetrwanie obu stron. Druga zmiana dotyka już bezpośrednio codziennego życia ludzkości. Dieta zostaje oficjalnie rozszerzona o mięso.
Tak, to jest duża zmiana.
Z pozoru to po prostu zmiana jadłospisu, ale towarzyszy temu niezwykle rygorystyczny zakaz. Absolutnie nie wolno spożywać mięsa z krwią.
I to nie była tylko jakaś archaiczna zasada sanitarna czy kulinarna, prawda? Z tego, co zrozumiałam z źródeł, krew miała w tamtym kręgu kulturowym wagę niemalże mistyczną.
Zdecydowanie mistyczną. W tamtejszej teologii krew to jest esencja, fizyczna reprezentacja samego życia. A życie i śmierć to domena, która leży wyłącznie w gestii Stwórcy.
Aha.
Zakaz spożywania krwi był więc takim ciągłym, codziennym przypomnieniem. Człowiek dostaje prawo do zabijania zwierząt w celu zdobycia pokarmu, ale w żadnym wypadku nie staje się panem samego życia. Ono zawsze należy do kogoś wyżej.
Jasne.
I ta logika płynnie przenosi nas do kwestii, która dla funkcjonowania całego nowego społeczeństwa była kluczowa. Do koncepcji morderstwa.
O tak. I tu, kiedy zaczęłam to analizować, tu robi się naprawdę ciekawie, bo to totalnie odbiega od współczesnego sposobu myślenia o prawie.
Prawda?
Dzisiaj systemy prawne, wiesz, w dużej mierze opierają się na umowie społecznej. Zgadzamy się, że nie będziemy robić sobie krzywdy, żeby móc bezpiecznie pójść po bułki do sklepu, wyjść na ulicę.
No, czysty pragmatyzm.
Właśnie. Z kolei w wielu starożytnych kodeksach z tamtego regionu waga zbrodni zależała od tego, kogo dokładnie się zabiło. Jeśli ofiarą był arystokrata, wyrok bywał bezlitosny. Ale jeśli zginął niewolnik, sprawę można było często załatwić po prostu jakimś finansowym odszkodowaniem.
Tak zwane opłaty za głowę, bardzo powszechne.
Dokładnie. A tutaj, w tekście biblijnym, kara za przelanie ludzkiej krwi, a mowa tu bezpośrednio o karze śmierci, jest całkowicie, wręcz drastycznie oderwana od statusu społecznego, majątku czy pochodzenia ofiary.
Nie ma tu żadnej taryfy ulgowej. Nie ma różnicowania wartości życia na podstawie, powiedzmy, przydatności społecznej czy majątku.
Dlaczego to było tak rewolucyjne?
Ponieważ fundamentem nie jest tu ekonomia, ani jakiś lokalny układ sił, ale teologia stworzenia. Tekst stanowi bardzo jasno, kto przelewa krew człowieka, przez człowieka jego krew będzie przelana. I podaje jeden konkretny powód.
Że człowiek został stworzony na obraz Boży, imago Dei.
Dokładnie, na obraz Boży. Morderstwo przestaje być po prostu zbrodnią przeciwko społeczeństwu, a staje się bezpośrednim fizycznym atakiem na reprezentację Boga na ziemi. To zbezczeszczenie obrazu samego władcy.
Czyli to działa niemal jak takie boskie prawa autorskie, prawda?
Bardzo trafne ujęcie, prawa autorskie.
Wyobraźmy sobie bezcenne dzieło sztuki wiszące w wielkim muzeum. Nawet jeśli płotno jest już trochę zniszczone, no wiesz, kolory wyblakły, a rama jest poobijana przez czas, to nikt przy zdrowych zmysłach nie ma prawa go pociąć czy zniszczyć.
Mhm. Dlaczego? Bo w rogu widnieje autentyczny podpis genialnego mistrza. Zniszczenie płótna to bezpośredni atak na dziedzictwo samego artysty. Brzmi to tak, jakby na każdego człowieka nałożono taki niewidzialny znak wodny z napisem własność stwórcy.
Tak to dokładnie działało w umysłach starożytnych.
Ale pojawia się tu dla mnie pewien problem organizacyjny. Skoro ustanawia się tak potężne zasady dotyczące ludzkiego życia, w ogóle całego funkcjonowania, to jak starożytni ludzie mogli to sformalizować? Przecież nie istniały wtedy żadne trybunały międzynarodowe, ani papierowe traktaty pokojowe, które można było podpisać.
Do formalizowania tak doniosłych ustaleń w starożytnym Bliskim Wschodzie służyły przymierza. I to właśnie dzieje się w kolejnym etapie tej narracji, do którego przechodzimy. Mamy tu do czynienia z formalnym paktem.
Przymierze między Dobiem a Noem, tak?
Tak, ale nie tylko. Między Bogiem a Noem, całą jego przyszłą linią potomków oraz, co ważne, każdą żywą istotą na ziemi. Co jest bardzo ciekawe, w warstwie językowej ten fragment wręcz kipi od zaimków w pierwszej osobie. Bóg bez przerwy podkreśla: ja ustanawiam, ja daję mój znak.
To brzmi jak absolutna demonstracja suwerenności. Jakby wiesz, nie ma tu miejsca na żadne negocjacje.
Zero negocjacji.
Żadnych warunków w stylu: jeśli wy będziecie posłuszni, to ja łaskawie powstrzymam deszcz. To jest gwarancja w pełni jednostronna, narzucona z góry, prawda?
Tak. I każda taka jednostronna, starożytna gwarancja wymagała wizualnego znaku. Czegoś namacalnego.
Mhm.
W tradycyjnych tłumaczeniach najczęściej czytamy w tym miejscu o pojawieniu się tęczy, ale warto tu wiedzieć, że oryginalne słowo hebrajskie użyte w tekście oznacza po prostu łuk.
Aha.
I to niekoniecznie w znaczeniu zjawiska optycznego, ale w znaczeniu narzędzia walki. Łuku, z którego wypuszcza się strzały.
Wow, czyli luk wojenny na niebie. To zmienia postać rzeczy.
Zmienia całkowicie. Naukowcy zajmujący się tym tematem wskazują na dwa główne sposoby rozumienia tego symbolu.
Jakie?
Pierwszy jest taki, że Bóg zawiesza swoją własną broń w chmurach jako taki ostateczny, widoczny znak pokoju. Dowód na to, że wymierzanie globalnej sprawiedliwości poprzez potop zostało oficjalnie zakończone.
Mhm.
Drugi sposób interpretacji z kolei przedstawia Boga w roli boskiego wojownika. Wojownika, który właśnie stoczył gigantyczną bitwę z ludzką przemocą, z chaosem, a po odniesionym zwycięstwie po prostu odkłada swój oręż, by odpocząć.
Muszę przyznać, że to jest niesamowicie mocny obraz. Kiedy to analizowaliśmy, skojarzyło mi się to trochę z taką bardzo klasyczną, wiesz, kinową sceną z westernów.
O, ciekawe.
No wyobraź sobie, do spowitego dymem salonu wchodzi niepokonany szeryf. Przed chwilą opanował chaos, zaprowadził porządek na ulicach, podchodzi do głównego stołu, powoli i z namaszczeniem odpina pas z bronią, po czym kładzie ten naładowany rewolwer na samym środku blatu.
Jasne.
I mówi: koniec, strzelanina skończona, od teraz mamy pokój. Kiedy wszyscy w pomieszczeniu patrzą na tę leżącą broń, wiedzą, że ona już nie zostanie przeciwko nim użyta. Trudno o lepszy, bardziej wizualny dowód bezpieczeństwa dla tego właśnie zresetowanego świata.
Ta wizualizacja z rewolwerem świetnie oddaje ciężar tego aktu w chmurach. I wiesz, mając taki potężny pakt pokoju, można by założyć, że ludzkość z ulgą oddechnie i wreszcie podąży tą właściwą ścieżką, prawda?
No, brzmi to logicznie.
Skoro zasady ochrony życia zostały tak twardo ustanowione, a samo niebo zabezpieczone zdemilitaryzowanym łukiem, wszystko powinno układać się idealnie. Tylko że tu musimy wrócić do wspomnianej przez nas wcześniej usterki.
Ach, wirus w kodzie źródłowym.
Dokładnie. Kod źródłowy człowieka wciąż jest wadliwy. I to prowadzi nas wprost do katastrofy w namiocie Noego. Do wydarzenia, które przez wielu teologów jest określane mianem drugiego upadku. Z kolei sam Noe obsadzany jest w tej narracji w roli kogoś na kształt nowego Adama.
I wiesz co, to zderzenie z brutalną rzeczywistością następuje tu błyskawicznie. Ten cały nowy Adam w nowym świecie najpierw sadzi winnicę, następnie upija się winem z własnych zbiorów i ląduje bezradny, całkowicie nagi we własnym namiocie.
Upadek jest dość drastyczny.
I wtedy na scenę wkracza jego syn, Ham. Widzi ojca w tym bardzo kompromitującym stanie i wychodzi, by rozpowiadać o tym swoim braciom. Z kolei Sem i Jafet wykazują się ogromnym szacunkiem, biorą szatę, wchodzą do namiotu tyłem, ryzykując w sumie potknięcie, byle tylko nie patrzeć na nagość ojca, i go okrywają.
Mm-hmm.
Ta opowieść, no wiesz, zajmuje zaledwie kilka wersetów, ale to napięcie jest wyczuwalne po prostu w każdym jednym zdaniu.
I to napięcie to nie jest przypadek. Ono wynika w dużej mierze z takich celowych, głębokich paraleli literackich między Noem a pierwszym Adamem. Dr Matthews w swoim wykładzie bardzo skrupulatnie to analizuje.
Co dokładnie tam zauważył?
Spójrzmy tak z bliska. Obaj bohaterowie są wyraźnie definiowani przez tekst jako ludzie ziemi, kultywatorzy gleby. Obaj ponoszą klęskę przez owoc związany z roślinnością. W raju był to owoc z drzewa, a tutaj jest to owoc winorośli.
Mhm. Ale to nie wszystko, prawda?
Nie, bo prawdziwy klucz do interpretacji kryje się tu w samym języku. Hebrajski tekst mówi, że Noe leży nagi w środku namiotu.
I to ma jakieś szczególne znaczenie?
Oczywiście. Użyto tu dokładnie tego samego, dość rzadkiego sformułowania, co w opisie drzewa poznania dobra i zła, które, jak pamiętamy, rosło właśnie w środku ogrodu Eden.
Aha, czyli autor tego starożytnego tekstu wysyła nam bardzo jasny sygnał literacki. Mruga trochę do odbiorcy, dając mu do zrozumienia, że ta cała historia upadku znów zatacza koło.
Dokładnie, historia się powtarza.
Ale wiesz, zastanawia mnie jednak sam występek Hama. Z naszej dzisiejszej perspektywy to wygląda po prostu jak, nie wiem, głupi, niesmaczny żart dorosłego syna z nietrzeźwego ojca. Brak klasy, owszem.
Tak to dzisiaj odczytujemy.
Ale czy plotkozanie na ten temat naprawdę uzasadnia to, co dzieje się później? Dlaczego reakcja na ten śmiech jest aż tak apokaliptyczna w skutkach?
Zrozumienie tego wymaga odrzucenia naszej dzisiejszej, bardzo zindywidualizowanej perspektywy i wejścia tak naprawdę w buty ludzi starożytnych. W tamtych strukturach społecznych, wiesz, autorytet patriarchalny to nie był po prostu szacunek do starszej osoby, jakiego uczymy dziś dzieci.
A czym to było?
To był absolutny filar, na którym opierała się cała organizacja świata i przetrwanie plemienia. Obowiązywała logika, którą zresztą później sformułowano w piątym przykazaniu. Szacunek dla autorytetu rodziców był tam dosłownie tożsame z szacunkiem dla samego Boga, który ten autorytet na nich delegował.
Znaczy, uderzając w ojca, uderzał w Boga.
Właśnie. Wyśmianie ojca, obnażenie jego słabości i rozpowiadanie o tym braciom na zewnątrz było w istocie próbą podważenia i przejęcia władzy. Ham dążył do całkowitej degradacji Noego i zakwestionowania całego porządku. To nie był żart, to była próba przewrotu, cios wymierzony w samą strukturę odradzającej się ludzkości.
Rozumiem, okej. Ale nawet jeśli uznamy to za wielką zdradę i poważny atak na strukturę społeczną, to muszę w tym miejscu zadać niewygodne pytanie.
Słucham.
Reakcja Noego, kiedy ten trzeźwieje, jest porażająca. Rzuca on potężne przekleństwo, które determinuje losy przyszłych pokoleń. Ale co najważniejsze, no z tekstów źródłowych jasno wynika, że Noe nie przeklina Hama, który dopuścił się tego występku.
Tak, to jest kluczowy moment.
Noe przeklina Kanaana, czyli syna Hama. Czyli zróbmy bilans. Ojciec robi coś głupiego, więc ukarany zostaje jego syn. Przecież z naszej perspektywy to wydaje się skrajnie niesprawiedliwe, żeby nie powiedzieć oburzające. Jak starożytni w ogóle mogli to etycznie obronić?
To jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów całego tekstu, nad którym debatowano od zawsze. Przez wieki wielu komentatorów próbowało to jakoś złagodzić, doszukiwali się w tekście jakichś ukrytych zbrodni na tle obyczajowym czy wręcz seksualnym ze strony samego Kanaana, żeby jakoś zracjonalizować i usankcjonować tę surową karę.
Żeby miało to jakiś sens, prawda?
Tak, ale szczegółowa analiza pokazuje, że teologicznie wcale nie trzeba iść w tym kierunku. Kluczem jest tu starożytna zasada powielania wzorców, którą można najprościej podsumować hasłem jaki ojciec, taki syn.
Aha.
Tu absolutnie nie chodzi o magiczne, biologiczne przekleństwo czy jakiś determinizm, w którym wnuk rodzi się odgórnie skazany na potępienie z powodu grzechów dziadka. Tu chodzi o głębokie moralne naśladownictwo.
Czyli to przekleństwo jest czymś w rodzaju, nie wiem, takiej proroczej dedukcji? No, patrzy na to zepsucie Hama i wie, że to zepsucie zostanie przekazane na kulturę, którą założy jego syn, tak?
Dokładnie w tym rzecz. I to jest moment, w którym musimy przypomnieć sobie, powiedzmy, do kogo to było pierwotnie kierowane. Kto był odbiorcą tego tekstu? Tych słów słuchali Izraelici pod wodzą Mojżesza, koczujący gdzieś na pustyni, przygotowujący się do wejścia do ziemi obiecanej.
A tą ziemią był właśnie Kanaan.
Otóż to. Ta historia nie była dla nich tylko jakimś interesującym mitem o pijanym przodku sprzed wieków. To była ich bezpośrednia, nawigacyjna mapa moralna. Ziemia, do której zmierzali, była zamieszkana przez ludy kananejskie, które według innych tekstów z tamtego okresu słynęły ze skrajnej niemoralności.
Z tego, co pamiętam, praktykowali politeizm, dewiacje.
Tak, dewiacje seksualne, brutalny politeizm, a nawet ofiary z ludzi. Przekleństwo Noego miało uświadomić Izraelitom u samego zarania ich państwowości, że kultura zrodzona z ignorowania moralnego autorytetu naturalnie i nieuchronnie degeneruje się w kulturę upadłą.
Brzmi to jak taki wielki, potężny, błyskający na czerwono znak ostrzegawcy, postawiony tuż przed samą granicą państwa, do którego mieli wejść.
Zdecydowanie.
Ale wiesz, czy to znaczy, że starożytni wierzyli w takie ślepe fatum, że jeśli należysz do rodu Kanaana, to z definicji na pewno będziesz zły? Przecież to całkowicie odbiera człowiekowi jakąkolwiek sprawczość.
I tu właśnie tkwi piękno analizy całego spektrum materiałów biblijnych, ponieważ to szersze spojrzenie pozwala nam uniknąć takich uproszczeń. Eksperci, powołując się chociażby na analizę ksiąg prorockich, jak teksty Jeremiasza czy Ezechiela, wyraźnie zaznaczają, że w tej starożytnej teologii zawsze istniała pewna równowaga.
Jak to wyważali?
Koncepcja osobistej odpowiedzialności była tam wręcz fundamentalna. Prorocy tłumaczyli to jednoznacznie. Nikt nie jest ostatecznie skazany na duchową porażkę wyłącznie z powodu swoich rodziców. Dziedzictwo bywa owszem ogromnym obciążeniem, ale to osobiste wybory zawsze mają ostateczne znaczenie. Zawsze mamy wybór, jasne. Wiesz co, mając świadomość, że cała ta narracja o pijaństwie, przekleństwie i mapie moralnej, że to służyło jako takie wręcz operacyjne narzędzie przestrogi dla konkretnego narodu w określonym momencie historycznym, to nagle ta dość surowa struktura samego tekstu nabiera głębokiego sensu.
Całkowicie. I warto tu jeszcze zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ci redaktorzy biblijni obudowali tę opowieść, mam tu na myśli te wszystkie numery, lata życia, skomplikowane listy imion, które, powiedzmy sobie szczerze, dla współczesnego czytelnika bywają, no, po prostu nużące.
Ramy genealogiczne, bo o nich mówisz, to faktycznie element kluczowy z literackiego punktu widzenia. Rozdział 9 kończy się bardzo rygorystycznym podaniem wieku Noego. Dowiadujemy się stamtąd, że po potopie żył jeszcze 350 lat, czyli łącznie 950 lat. Po czym umarł? Wydaje się to takim zwykłym, rutynowym raportem, ale w rzeczywistości jest to bardzo precyzyjne, matematyczne dokończenie formuły genealogicznej. Formuły, która została nagle przerwana jeszcze w rozdziale 5 przed rozpoczęciem opisu samego potopu. Autor powraca tu do tego samego schematu, dokonując zabiegu, który w literaturze specjaliści nazywają strukturą inkluzji.
Struktura inkluzji. Czyli mówimy tu po prostu o
stworzeniu takich literackich ram dla konkretnej opowieści. Coś na kształt kromek chleba, które trzymają w całości bardzo, bardzo bogatą w składniki kanapkę.
To bardzo obrazowe, ale i niezwykle trafne ujęcie. Rozdział 5 na początku i końcówka 9. To są właśnie te twarde ramy, te kromki chleba.
Aha, listy imion, cykle narodzin, odliczanie lat. To one nadają historii wagę historyczną. One gruntują to wszystko w czasie. Z kolei sam potop i cudowne ocalenie to jest to sedno w środku, ten farsz, który nadaje sens tej suchej liście imion, która bez niego byłaby tylko zwykłym rejestrem zmarłych.
Ciekawe, naprawdę sprytnie to ułożone.
Co więcej, ta konstrukcja staje się jeszcze bogatsza, gdy nałożymy na nią soczewkę pism nowotestamentowych, na co zresztą bardzo mocno zwraca uwagę dr Matthews.
Właśnie, bo z perspektywy Nowego Testamentu postać samego Noego nabiera zupełnie nowych barw. Zastanawiałam się nad tym, bo w Księdze Rodzaju, tam przed potopem, Noe nie odzywa się ani jednym słowem. Wykonuje to gigantyczne zadanie w całkowitym, absolutnym milczeniu.
Dokładnie. Ani słowa zapisanego w tekście.
Z kolei wiele wieków później, chociażby w listach Piotra, zostaje on nagle określony mianem kaznodziei sprawiedliwości. Wynika z tego jasno, że sam ten żmudny akt budowy wielkiej arki pośrodku niczego, całkowicie wbrew logice, był w sumie najgłośniejszym z możliwych kazań.
Czyste świadectwo poprzez czyn.
Właśnie, zwiastował nadchodzący osąd i oferował ratunek, nie mówiąc ani słowa. A z kolei te mroczne wody potopu stają się tam z czasem potężnym symbolem – chrztu. Zanurzenie w wodzie jest postrzegane jako śmierć tego starego, zepsutego porządku, a wyjście z arki na suchy ląd to jak wynurzenie się do zupełnie nowego, oczyszczonego życia.
Dokładnie tak to interpretuje późniejsza tradycja chrześcijańska. I to w sumie sprowadza nas powoli do konkluzji naszej dzisiejszej analizy. Widzimy tu fascynującą drogę od momentu cudownego ocalenia przez ustanowienie nowych, radykalnych praw chroniących świętość życia ludzkiego, aż po tę niesamowitą boską deklarację pokoju w postaci odłożonej na chmurach broni.
Piękny obraz.
Ale jednocześnie, wiesz, nie sposób nie zauważyć, że ten fizyczny reset świata w żaden sposób nie uleczył ludzkiej natury. Ten omówiony drugi upadek i przekleństwo rzucone na linię Kanaana służyły jako moralny kompas dla starożytnego narodu, ostrzegający ich przed duchową degradacją. To jest doskonały dowód na to, jak niezwykle wielowarstwowe są te starożytne teksty, jeśli tylko, no tak jak mówiliśmy na początku, przestanie się je czytać jak ugrzecznione bajki dla dzieci.
Zdecydowanie ta nasza dogłębna analiza mocno uświadamia nam jedną rzecz. Kiedy odłożymy na bok te uproszczone wyobrażenia o arce, dostajemy w zamian opowieść o wiele mrocniejszą, ale też znacznie bogatszą teologicznie i psychologicznie. Mamy tu taką nową umowę o przetrwanie, łuk wiszący na niebie jako kosmiczny pakt o nieagresji i ten niepokojący wirus zła, o którym mówiliśmy, który bezpiecznie i bez szwanku przetrwał potop w sercach ocalałych ludzi. Znaczenie tych starożytnych źródeł ujawnia się dopiero wtedy, gdy świadomie połączymy te kropki.
Prawda. Chciałbym jednak zakończyć tę naszą dyskusję jeszcze jedną bardzo intrygującą i w sumie dość bolesną myślą, nad którą każdy, kto nas słucha, może pochylić się już w wolnym czasie.
Zamieniam się w słuch.
Zastanówmy się nad gorzką ironią płynącą z tej historii w szerszym, biblijnym kontekście. Jak już wspólnie ustaliliśmy, ta opowieść o pijanym Noem i przekleństwie Kanaana została przekazana Izraelitom jako ostateczne ostrzeżenie moralne.
Taka mapa drogowa.
Dokładnie, mapa. Została spisana, by ich wręcz przerazić i powstrzymać przed wejściem w relacje z kananejską kulturą, zanim w ogóle przekroczyli jej granice. Mieli przed sobą jasny plan nawigacyjny. A jednak z analizy późniejszych ksiąg historycznych wiemy, że ostatecznie ulegli oni dokładnie tej asymilacji, przed którą ich tak pieczołowicie ostrzegano.
Czyli jednak powtórzyli błędy.
Wpadli w tę samą pułapkę. Przejęli politeizm, skopiowali te brutalne praktyki religijne swoich sąsiadów, co w konsekwencji wieki później doprowadziło do ich własnego upadku i wygnania z ziemi obiecanej.
Wow, to jest rzeczywiście gorzka ironia.
To zmusza każdego zgłębiającego ten temat do zadania sobie głębokiego pytania. Skoro nawet najbardziej dramatyczna, wręcz apokaliptyczna opowieść o końcu świata i potężne przekleństwo przodków nie były w stanie powstrzymać ludzi przed powtórzeniem starych błędów, to jak gigantyczną siłę mają nasze wewnętrzne niszczycielskie schematy? I czy sama obietnica, że nie będzie już powtórki z niszczycielskiego potopu, jest w ogóle w stanie uleczyć to, co od samego początku pozostaje zepsute w człowieku?
Niezwykle mocne podsumowanie. I muszę przyznać, świetny punkt wyjścia do takich samodzielnych, głębszych przemyśleń. Historia o potopie, która koniec końców okazuje się najpotężniejszym ostrzeżeniem przed nami samymi i cyklami, w które my tak łatwo jako ludzkość wpadamy.
Warto mieć to na uwadze.
Na pewno warto nosić ze sobą tę perspektywę na co dzień. Dziękujemy bardzo za wspólne odkrywanie tego, co tak naprawdę kryje się pod powierzchnią tych starożytnych tekstów i za cierpliwe rozkładanie na czynniki pierwsze tych wszystkich skomplikowanych warstw narracyjnych. Do usłyszenia podczas kolejnego zgłębiania źródeł.